Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie, ojciec Witold Hetnar. I witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kochański, specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej. Szczęść Boże, panie profesorze, witamy w Radiu Maryja.
Szczęść Boże.
I temat nasz, drodzy Państwo, genetyka. Co nam daje, a co zabiera? Panie profesorze, jak to jest? My tak jak słyszymy, że coś jest genetycznie uwarunkowane, to znaczy, że już myślimy, że już to jest takie, już tak musi być, powiem tak kolokwialnie. I tutaj cytat odkrywcy DNA, struktury DNA, jak to było, James Watson powiedział tak, mówił tak. Zwykliśmy myśleć, że nasze przeznaczenie było zapisane w gwiazdach. Teraz wiemy, że w dużej mierze jest ono w naszych genach. Czy geny nas determinują? Czy to jest nasze przeznaczenie, jak mówił pan James Watson?
Geny, można powiedzieć, że w ogóle nas nie determinują. To jest pewnego rodzaju nadużycie, żeby o kwestiach związanych z losem człowieka, z jego przeznaczeniem, mówić w kategoriach genetycznych. Pamiętajmy o tym, że mówimy o nauce, która jest bardzo młoda. Stosunkowo niedawno Grzegorz Mendel opublikował, zresztą dodam tutaj dla porządku, że Grzegorz Mendel był zakonnikiem. Opublikował swoją pierwszą pracę poświęconą genetyce i wyraźnie geniusz, można powiedzieć, Mendla polegał na tym, że on odkrył pewne cechy roślin, to był groch akurat, które mają duży związek z genami. Było to wielkie osiągnięcie. Po dziś dzień się głowimy, jak to jest możliwe, żeby Grzegorz Mendel był takim genialnym obserwatorem. To był na marginesie, można tak powiedzieć, jeden z najlepszych w ogóle eksperymentów, jakie zna biologia. Dzisiaj, po dziś dzień ukazują się książki na temat eksperymentu Mendla i naukowcy łamią sobie głowę, jak można było zaplanować coś tak doskonałego przy tak niskim budżecie. No to po prostu jest zawstydzające, jak spojrzymy na bardzo wiele dzisiaj projektów naukowych wartych miliony, po których często nic nie wynika. Po prostu nie jest tak, że zawsze z tych projektów coś wynika. Tymczasem tutaj powstanie nowej nauki, które zawdzięczamy tak naprawdę skromnemu zakonnikowi, który był hobbystą, nie był profesjonalnym uczonym i stworzył podwaliny nowej nauki. Nie zapominajmy o tym, ale wyróżnił on tylko pewne cechy. Później z roślin to się zaczęło rozszerzać dalej, z ogrodu. Genetyka narodziła się w klasztorze, genetyka narodziła się w ogrodzie, nie zapominajmy o tym. Później rozszerzyło się to dalej, no i w końcu po takich nieszczęśliwych, można powiedzieć wręcz tragicznych, doświadczeniach związanych z eugeniką, o których nie wolno nam nigdy zapomnieć, genetyka wkroczyła na pole medycyny, na pole biologii człowieka. I tutaj ma pewne swoje osiągnięcia i rzeczywiście jest w stanie wskazać pewne cechy, za które odpowiadają geny. No, dla przykładu mogę powiedzieć, że za poziom, dzisiaj zresztą w audycji omawiana już kwestia poziom cholesterolu, również odpowiadają geny i my potrafimy je opisać, zdefiniować. Natomiast już nadużyciem byłoby to, gdybyśmy powiedzieli, że geny odpowiadają za inteligencję człowieka, za jego talent muzyczny, za zdolności matematyczne czy za zdolności fizyczne. No tutaj już niestety bardzo szybko wkrada nam się do genetyki nonsens i musimy bardzo, bardzo się pilnować, żebyśmy nie mieszali pojęć. Rzeczywiście jest pewna część, powiedzmy, zjawisk biologicznych, najszerzej to ujmując, za które, w których geny biorą duży udział, ale są takie cechy, w których geny biorą udział całkiem niewielki. Także właśnie bym przestrzegał raz jeszcze przed tym właśnie odwołaniem do gwiazd, bo z tego odwołania do gwiazd zrodziła się astrologia, abym jednak był za tym, żebyśmy pozostali przy astronomii, żebyśmy zostali przy porządnej nauce i jej rzeczywistych możliwościach.
To tak, owszem, to tak trąci determinizmem. Miałem pytać pana profesora, ale już pan trochę odpowiedział na to pytanie moje niezadane. Co możemy z DNA wyczytać? Bo kiedy wchodzimy na ten rynek też biznesu, bo to jest teraz też wielkie pole biznesowe, choćby różne możliwości sobie robienia w domu, różnych testów genetycznych, różne pakiety można otrzymać. I tam się firmy reklamują tak, że klient ma zyskać wiedzę dotyczącą predyspozycji fizycznych, psychicznych, intelektualnych, odpowiednich dla genomu aktywności zawodowych, czyli jakie zawody ktoś raczej, do których jest predysponowany, zapisanych w genach talentów, w jaki sposób genetyka wpływa na osobowość, jaką będzie miał ten ktoś osobowość, jak zgodnie z genotypem wzmocnić sprawność fizyczną, jak się skutecznie motywować, jak kontrolować emocje. Wszystko za jedynie 560 zł. To cytuję.
No tak, rzeczywiście cena nie jest wygórowana, przepraszam, ale, no,
taka oferta,
ale to naprawdę bardzo jest interesujące, co w tej chwili ojciec przeczytał, nawet nie zdawałem sobie...
Brzmi kusząco jednak.
Kuszące, nie? Bardzo nie zdawałem sobie sprawy z tego. Wracając do pracy, może będzie trzeba się zastanowić nad tą historią. No oczywiście jest to komiczne i groteskowe. Natomiast szkoda, że często nie wiedzą o tym pacjenci, których często nazywa się klientami. Zdarza się. To się zdarza, że właśnie do poradni genetycznej przychodzi ktoś z wydrukiem kilkudziesięciu stron A4 komputerowym, na którym jest powiedzmy 20 tysięcy różnych wariantów, różnych genów. I w ramach półgodzinnej porady genetycznej chciałby, żeby lekarz genetyk na podstawie tego wydruku na przykład ustalił dla takiej osoby dietę, na przykład konkretnie dietę pod te zestawy genów. No tutaj niestety trzeba powiedzieć, że jest to znowu nadużycie pewnego nurtu w medycynie. Oczywiście jest taki dział, który zajmuje się chorobami metabolicznymi człowieka, związanymi z zaburzeniami biochemicznymi, gdzie można próbować troszeczkę, no wspomniana ta hipercholesterolemia, modyfikować na przykład dietę, nawet nie troszeczkę, podawać pewne leki i w ten sposób poprawić stan zdrowia, no w tym przypadku chorego. Natomiast no niestety muszę zmartwić tych wszystkich, którzy myślą, że na podstawie takiego badania, które no nierzadko jest bardzo, bardzo drogie, nie otrzymają specyficznej diety. Tym niemniej, ta medycyna profilaktyczna, jeśli dobrze do niej podejść, ma sens, bo jeśli mamy, ja mówię, pacjenta, no bo w moim przypadku są to pacjenci, niektórzy używają pojęcia klient, pacjenta, który chciałby obniżyć bardzo ryzyko, na przykład u siebie miażdżycy, obawia się tego i chciałby oprócz badań kardiologicznych, które wykonał, szeregu zestawu skomplikowanych badań kardiologicznych, wzmocnić to niektóre badania genetyczne, to takie badania można wykonać. Z tym, że pamiętajmy o tym, że operujemy tutaj cały czas kwestią no, pewnej modyfikacji ryzyka wystąpienia pewnej choroby. No nie ma czegoś takiego, żebyśmy optymalnie, faktycznie zapewnili komuś szczęśliwe życie, patrząc w jego geny. To jest właśnie dokładnie to, co na czym wydaje się, z czego czerpali całkiem pokaźne zyski astrolodzy, czy czerpała astrologia, która właśnie wytyczała ludzkie losy na podstawie różnych trajektorii. Nie znam się na astronomii, ale astrolodzy chyba w ten sposób właśnie pracowali. I wydaje się, że tak jak astrologia była pewnego rodzaju odpowiedzią takiej ludzkiej tęsknoty, wielkiej tęsknoty za tym, żeby dowiedzieć się, co będzie. No, wielu z nas, no nie ukrywajmy, no ma taką słabość. Chciałoby się tego dowiedzieć, co będzie za 5, 10, 15, 20 lat. To nie jest zupełnie takie rzadkie zjawisko. No ale dzisiaj astrologia jest już niemodna, więc próbuje się w taki sposób dość powiedziałbym przebiegły, wykorzystać do tego naukę, jaką jest genetyka. Z tym, że z genetyką i z nauką i z medycyną to po prostu nie ma nic wspólnego, ale to jest próba odpowiedzi właśnie na te ludzkie tęsknoty o prognozę przyszłości. Widziałem nawet kiedyś takie złośliwe, nieco moim zdaniem złośliwe rysunki, na których takie typowe wyposażenie pomieszczenia, w którym pracuje wróżka, ze szklaną kulą, w którym w środku tej szklanej kuli była po prostu helisa DNA. No uważam, że jest to bardzo, bardzo zabawne, ale takie, ale to nie zniknie. Jestem ciekaw, jakie będą nowe mutacje tego zjawiska, jaka nauka weźmie to na siebie w przyszłości. Chyba będzie to towarzyszyło zawsze każdej nauce, że przy rozwoju nauki rozwija się pseudonauka, rozwija się paranauka i wielu ludzi na tym dobrze korzysta po prostu.
Jednak człowiek się aż tak bardzo przez wieki nie zmienia.
Człowiek się nie zmienia tak bardzo.
Popatrzeć na to możemy. Ale panie profesorze, no trzeba przyznać, że jednak genetyka przecież wniosła dużo możliwości, dała nam. Mówimy o pewnych badaniach, choćby nawet badaniach prenatalnych, nie wiem, czy badania przesiewowe, jak to wygląda tutaj, tak? Czy pewne nawet terapie genetyczne przecież, tak? Choroby dotąd nieuleczalne stają się gdzieś coraz bardziej jednak uleczalne. To jednak jest ten postęp.
Tak, genetyka wprowadziła bardzo, bardzo wiele dobrych zmian do medycyny. Ojciec wspomniał właśnie badania przesiewowe noworodków. No, to są znakomite programy. Ja chociażby tutaj podam przykład badania przesiewowego w Polsce wykonywanego w kierunku noworodków, w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni, który takie badanie jest prowadzone. I rzeczywiście, jeżeli są to dobrze zaplanowane programy, dobrze zaprojektowane, no i to później to się przekłada na terapię we wczesnym okresie choroby i można zapobiec wielu nieszczęściom. Są kraje, w których wręcz wyeliminowano pewne choroby genetyczne, ale właśnie zwracam uwagę na te różnice, może to tak zabrzmi radykalnie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wyeliminowano choroby, a nie wyeliminowano chorych. Wyeliminowano choroby w ten sposób, że prowadzono u ludzi, którzy na przykład planują założenie rodziny, ograniczone badania przesiewowe w określonych bardzo rzadkich chorobach neurodegeneracyjnych. I to przyniosło znakomity efekt. Tylko właśnie tutaj zawsze jest ta najtrudniejsza sprawa granicy tych działań, bo rzecz polega na tym, że właśnie to, co mamy dzisiaj w tytule, co nam daje, co nam zabiera, bo podam przykład. Jeżeli wykonujemy na oddziale intensywnej terapii noworodków, gdzie nie mamy czasu na diagnozę, gdzie każda minuta się liczy w rzadkiej chorobie, którą próbujemy zdiagnozować i która u noworodka jest bardzo niecharakterystyczna, to tutaj takie badanie bardzo szerokie genetyczne jest znakomitym znakomitym narzędziem, bo błyskawicznie, można powiedzieć, lekarz uzyska diagnozę. No właśnie. I to są, można powiedzieć, blaski tych badań. No ale niestety są też cienie. Wracając do tego badania przesiewowego, dowiadujemy się na przykład, że ten noworodek jest nosicielem na przykład kilku chorób genetycznie uwarunkowanych. W związku z tym dowiadujemy się, możemy się również dowiedzieć, że stwierdzono na przykład u noworodka, zwróćmy uwagę, mutację w genie predysponującym do raka piersi, noworodka. W związku z tym możemy się właściwie wnioskować, że niewykluczone, że ta mutacja została przekazana przez na przykład matkę, ale również mogła przez ojca, bo taka transmisja jest też możliwa. W związku z tym pojawiają się kolejne problemy. O czym powinniśmy informować? W jakim zakresie? Kto jest właścicielem tych danych? W którym momencie ten człowiek, u którego wykonano przesiew noworodkowy, stanie się właścicielem i będzie tego świadomy? To nie jest tak, że my możemy jedno poświęcić dla drugiego. Bo proszę sobie wyobrazić, to jest w tej chwili jeszcze sytuacja dość taka abstrakcyjna, bo to się zaczyna, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś w wieku 18 lat na przykład dowiaduje się, że jest nosicielem 7 rzadkich chorób genetycznie uwarunkowanych, bo te dane są, bo po prostu nie zostały zniszczone. No i w tym momencie zaczyna się pytanie o jego plany, na przykład jego plany prokreacyjne. Są korzystne sytuacje, pokazują to dane literaturowe, na przykład w których dzieci na przykład praktycznie w ogóle nie są nosicielami żadnych chorób genetycznie uwarunkowanych. Bywa i tak. Bywa, że są nosicielami 3, 4, ale bywa, że 7. I w tym momencie idźmy dalej. Ten człowiek zakłada rodzinę i czy spotykając się ze swoją narzeczoną, narzeczonym, czy ma zacząć rozmowę od tego, że jest na przykład nosicielem? Czy mamy sprawdzać, kto jest nosicielem czego i według tego dopasowywać lub jakby decydować o tym, nie tyle decydować, ale jakby ograniczać pewne wybory prokreacyjne. Tu jest rzeczywiście sporo pytań, na które my dzisiaj nie potrafimy udzielić odpowiedzi. I trzeba sobie z tego naprawdę zdawać sprawę, że jeśli my wykonujemy jakieś bardzo duże programy, to my musimy zapewnić im całą obudowę prawną. Musimy zapewnić im obudowę na przykład dotyczącą bezpieczeństwa cybernetycznego tych informacji. No, wyobraźcie sobie Państwo, że te zasoby danych wykonywanych w skali populacji ktoś musi przechowywać. Je trzeba chronić. One muszą być bezpieczne. Pojawiają się pytania, czy należałoby jakoś je szyfrować, czy należałoby je na przykład niszczyć. Czy chociażby podstawowe pytanie, w którym momencie powinniśmy przekazywać pełen zasób danych? O których zmianach powinniśmy mówić, a o których nie powinniśmy mówić?
Mówić zainteresowanej osobie.
Zainteresowanej osobie, ale właśnie niech ojciec zauważy, że w tym przypadku mówimy o na przykład o noworodku, badaniu przesiewowym, który nie podejmuje tu decyzji. Prawda? A na przykład rodzice dowiadują się, że szukaliśmy jakiejś diagnozy, przyczyny choroby tego noworodka nie znaleźliśmy, ale na przykład znaleźliśmy mutację w genie, który predysponuje do choroby wrodzonej mięśni, która rozpocznie się, na przykład może rozpocząć się w drugiej dekadzie życia. I teraz co z tym począć? Czy to są rzeczy, które mamy zostawić po prostu gdzieś i się nimi nie przejmować? Ja myślę, że my jesteśmy przed tą ogromną dyskusją, jak my do tego podchodzimy, bo naprawdę elementarna uczciwość, tu już nie chodzi o etykę lekarską, ale elementarna uczciwość wymaga mówienia otwarcie i o blaskach i o cieniach. Nieprawdą jest, że te badania mają wyłącznie swoje cienie i należy ich zakazać. To jest nieprawdą, ale nieprawdą jest, że nie rodzą żadnych dodatkowych problemów. Rodzą. I na ten temat dyskutuje się na przykład w Stanach Zjednoczonych, bardzo dyskutowano ten temat przy badaniach przesiewowych noworodków. Bardzo szeroko to dyskutowano, jak do tego podejść. To są zagadnienia nowe, bardzo trudne i my się z nimi zderzamy.
Użył pan takiego rozróżnienia, panie profesorze, mówiąc o badaniach przesiewowych, prenatalnych, że są kraje, gdzie udało się wyeliminować choroby, a nie chorych. Tak. Rozumiem, że też są kraje, gdzie się eliminuje po takich badaniach chorych. Chore dzieci, a nie choroby. Ja usłyszałem na przykład, może błędnie, proszę mnie poprawić, Islandia, gdzie nie rodzą się dzieci z zespołem Downa. Nie dlatego, że są leczone, tylko że są poddawane aborcji, są zabijane.
Właśnie, to jest bardzo istotne rozróżnienie, którego nie możemy tracić z pola widzenia, bo sytuacja, o której mówi ojciec, w krajach, które podają takie statystyki, że w zasadzie nie rodzą się tam już dzieci z zespołem Downa, no to nie rodzą się, dlatego że zostały zabite. Taka odpowiedź jest na to pytanie. Możemy tutaj oczywiście posługiwać się eufemizmami, ale po co? Natomiast jest też drugie podejście, które jednak jest inne, bo sytuacja, w której mamy pary, które przychodzą do poradni genetycznej i w których pojawiają się, które wiedzą o tym, że i w jednej, i w drugiej rodzinie, po jednej i po drugiej stronie są jakieś choroby genetycznie uwarunkowane i chcieliby się dowiedzieć w badaniu, które jeszcze przed planami, tak jak mówimy, prokreacyjnymi, na temat tego nosicielstwa o poszczególnych chorób, jest inną zupełnie sytuacją, bo jednak spójrzmy na to, że w ten sposób, no na przykład możemy się dowiedzieć, czy nie występuje możliwość, wysokie ryzyko, 20-25% urodzenia się chorego dziecka. I to przed planowaną ciążą, prawda? To jest ta zasadnicza różnica. Z tym, że znowu trzeba tutaj to zagadnienie podać w całości. To znaczy takiej możliwości, że nawet jeżeli zbadamy genomy w męża i żony przed planowaną ciążą, to o pewnych sytuacjach się dowiemy, ale nie ma czegoś takiego, że możemy wyeliminować możliwość urodzenia się dziecka z chorobą genetycznie uwarunkowaną. Nie ma takiego badania, ponieważ wiele chorób genetycznie uwarunkowanych ma niepoznane tło genetyczne. Niektóre zespoły tak zwanych wad wrodzonych. Nie wiemy, czym są spowodowane i im nie potrafimy specjalnie zapobiegać. Poza tym istnieją takie na przykład zmiany, które nazywają się zmianami de novo. To znaczy nie występują ani u matki, ani u ojca i pojawiają się po raz pierwszy u dziecka. My zupełnie nie wiemy, dlaczego się pojawiły. Po prostu się pojawiają. Pojawia się mutacja i po raz pierwszy. I coś takiego jest również możliwe. Także my nawet stosując znakomitą, bardzo, bardzo nowoczesną technologię, no nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że możliwość, to nie chcę używać słowa ryzyko, możliwość urodzenia dziecka z chorobą genetycznie uwarunkowaną wynosi zero. Czegoś takiego Czegoś takiego po prostu nie ma. Tego nie powie żaden genetyk kliniczny, żaden lekarz genetyk. Natomiast prawdą jest to, że pewne rzadkie choroby, na przykład neurodegeneracyjne, które dosyć często występują w pewnej populacji, można, powtarzam, choroby można wyeliminować. I to się udało i niewątpliwie, no to jest wielki sukces genetyki i takie działania są możliwe.
Gdzie jest ta granica między chęcią, mówimy o genetyce, między pragnieniem pomagania chorym, a tworzenia idealnej ludzkości? Mam tutaj na myśli bardziej eliminowanie chorych ludzi tutaj gdzieś, bo gdzieś tu się ocieramy też, znaczy mamy możliwość eugeniki, krótko mówiąc, mówiąc o genetyce, mamy możliwość pomagania na tych etapach najwcześniejszych, ale też jest ta możliwość eugeniczna tutaj, te przykłady, o których tu mówimy. Czy dzisiaj genetyka nie ma takich pokus właśnie pójścia w stronę tworzenia idealnej ludzkości bez chorób, nie dlatego, że choroby są wyeliminowane, ale dlatego, że chorzy są eliminowani? Może przyjaskrawiam, to być może.
Proszę ojca, tak troszeczkę jak z tymi tęsknotami, które realizowała astrologia, a później próbuje się je wrzucić na karp genetyki. Podobnie jest z eugeniką. Ja nie wiem, czy ilu słuchaczy zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo precyzyjne modele eugeniki znajdziemy u samego Platona. To nie są pomysły, które ludzkość ma od XIX wieku. Jest znowu takie, trudno powiedzieć, nawet to nazwać, co to jest, ale próba uszczęśliwienia człowieka przez to, że nie będzie chorób, że nie będzie ciężkich problemów zdrowotnych. I ta eugenika ma rzeczywiście bardzo przybiera różne postaci. I tutaj od razu powiedzmy, że myli się ten, kto próbuje utożsamiać eugenikę wyłącznie z aktywnością nazistów w czasie II wojny światowej. To jest bardzo, bardzo stara idea, realizowana w wielu krajach na bardzo różne sposoby. I rzeczywiście nie jest to wcale takie proste, żeby współcześnie tak bardzo ostro postawić granicę pomiędzy takim działaniem, które ma służyć naszym chorym, a działaniami, które zaczynają, no bym powiedział, pachnieć w ten sposób, już eugenicznie, pachnieć eugeniką. To jest przedmiotem bardzo wielu sporów. Ale wydaje mi się, że takie podstawowe rozróżnienie polega na tym, że celem medycyny jest leczenie chorych i do tego również włączamy genetykę. Natomiast jeżeli mówimy o ludziach zdrowych, których chcemy poprawiać, no wtedy no wkraczamy na tereny eugeniki i rzeczywiście szczególnie w ostatnich latach no bardzo rozwijane są takie teorie, które nie ograniczają się do genetyki, teorie szeroko pojętego transhumanizmu, które również zakładają ulepszenie genetyczne człowieka, ale one mają, jak czyta się o nich, o tych teoriach, to są one taką samą utopią, jak rzeczy, o których możemy przeczytać u Platona. Jest to taka sama utopia. Tym niemniej ciekawe jest to, że ciągle w nowych jakby odmianach te pomysły odżywają. I co więcej, jest wielu chętnych, którzy chcieliby to realizować, bo to, co muszę powiedzieć, moje takie, kiedy studiowałem różne źródła dotyczące eugeniki, to największe zdumienie moje budziło to, że to był ruch tak powszechny, że właśnie błędem jest mówienie o tym, że eugenika realizowała się w Auschwitz. To jest pewnego rodzaju, wyłącznie w Auschwitz, to jest pewnego rodzaju próba jakby wtłoczenia tego tematu do jednego miejsca. Ale proszę zauważyć, jak potężne ruchy eugeniczne przeszły przez Stany Zjednoczone, przez II wojnę światową. Jak bardzo rozwijała się eugenika stworzona przez Galtona. To była potężna ideologia, ciesząca się wielkim poparciem powszechnym, szerokim poparciem społecznym. Ludzie nie widzieli w tym nic złego, nie widzieli w tym okrucieństwa. Angażowali się całym sercem w te pomysły, wierząc, że to jest droga do tego, żeby ludzie byli zdrowsi, żeby była niższa przestępczość. No, wierzyć się nie chce, ale można jeszcze dzisiaj obejrzeć takie drzewa genealogiczne, w których próbuje się na przykład, próbowano udowodnić, że na przykład talent i geniusz jest dziedziczny, pokazując drzewa genealogiczne adwokatów, uczonych, a z drugiej strony próbowano udowodnić, że na przykład takie cechy jak skłonność do kradzieży, prostytucja, włóczęgostwo w XIX wieku mają również charakter dziedziczny i rysowano takie drzewa genealogiczne i opinia publiczna uwierzyła naukowcom i potem to się przerodziło już taką, już stało się z nauki stało się to ideologią. No i ta ideologia miała czasami straszliwe konsekwencje. Ja bardzo przestrzegam przed tym i bardzo jestem tutaj na to wyczulony, żeby nigdy nie łączyć i nie stawiać jakichś znaku równości, nie stawiać pomiędzy genetyką i eugeniką, ale jednocześnie wydaje mi się, że każdy genetyk, który zajmuje się genetyką człowieka, powinien pamiętać, czym była eugenika, jaką ona ma historię, jakie były skutki eugeniki. Nie powinniśmy o tym zapominać, bo to jest zawsze duża groźba, że ideologia eugeniczna przywłaszczy sobie właśnie zdobycze genetyki. I to się odbywa wtedy ze straszliwą szkodą dla genetyki, która naprawdę za to nie odpowiada, bo naprawdę nie można przecież o idee eugeniczne oskarżać Grzegorza Mendla czy profesora Morgana, twórców genetyki. Oni naprawdę się tym nie zajmowali. Oni zajmowali się nauką. Ale ktoś im tę naukę zabrał, zrobił z niej ideologię i następnie ludziom, którzy są niewtajemniczeni, nie znali się na tym, powiedział, że to jest bardzo proste i że można zrealizować to bardzo prostymi metodami. Niestety wielu ludzi w to uwierzyło. Ucierpiała na tym bardzo genetyka. Proszę sobie wyobrazić, że po drugiej wojnie światowej właściwie rozwój genetyki człowieka był bardzo, bardzo, bardzo powolny. To dopiero, można powiedzieć, nabrało rozpędu po odkryciu helisy DNA, kiedy pojawił się jakiś nowy impuls do rozwoju tej nauki, ale, ale genetyka zaraz po II wojnie światowej była bardzo źle postrzegana i to było bardzo, bardzo niesprawiedliwe, bo to jest nauka, jak każda inna, staje się groźna wtedy, kiedy zaczyna się z niej robić ideologię. Wtedy robi się bardzo groźna. W rękach propagandystów, tak?
Drodzy Państwo, Panie Profesorze, 22:05, zapraszam Państwa do udziału w naszej dyskusji. Genetyka, co nam daje, a co zabiera? Taki jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Z naszym gościem, którym jest pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kochański, specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej, a więc ekspert, genetyk. Zapraszam Państwa do telefonów, do pytań pod adresem naszego eksperta. Oto nasze numery, przypomnę, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa to numer 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery, 536 600 100 i 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Radio Maryja, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam pytanie do pana
pani
profesora.
Imię? Pani imię możemy?
Irena Wielkopolska.
Bardzo proszę, pani Ireno.
Ja choruję na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki obu oczu. Jak wiadomo, że to jest choroba postępująca, nieodwracalna, postępuje w czasie. Już nic prawie nie widzę. Bardzo mi jest ciężko. No, czy jakieś są szanse, że tę chorobę można będzie leczyć? Proszę pana profesora o odpowiedź na moje pytanie.
Dziękuję pani Ireno bardzo. Z panem Bogiem. Panie profesorze, bardzo prosimy.
Proszę pani, jeśli chodzi o tę chorobę, o której pani mówi, to tutaj zupełnie nie czuję się specjalistą, bo właściwie genetyka okulistyczna jest w tej chwili już osobnym działem, ale akurat pani dzwoni z Wielkopolski, bym poradził pani, żeby skontaktować się z panem profesorem Krawczyńskim, który jest panem profesorem Maciejem Krawczyńskim, który jest zarówno okulistą, jak i genetykiem. To jest, mamy to szczęście w Polsce mieć tej klasy specjalistę. Pan profesor pracuje na uniwersytecie, jest szefem katedry Uniwersytet Genetyki Uniwersytetu medycznego w Poznaniu i zajmuje się genetyką i okulistyką. To jest jego specjalność. Pan profesor Maciej Krawczyński proponuje kontakt właśnie z panem profesorem.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Leszek z Ryczowa. Ja dwa, w zasadzie trzy krótkie pytania a propos, czy pan profesor nie uważa, chociaż może brzmi to naiwnie, że badania genetyczne powinny być pod ścisłą kontrolą niemalże internetową i czy w dobie, gdzie jest posłuch taki, proszę się nie denerwować, że w Chinach i w Indiach podobno już są osiedla, nieduże, ale zamknięte osiedla sklonowanych ludzi, gdzie kwas dezoksyrybonukleinowy plus RNA zostały tak uporządkowane, że już wręcz klonuje się ludzi. Oczywiście są to dwa różne tematy, a trzeci taki pomocniczy, bardzo dużo mówimy na temat nauki. Ja od kilkunastu lat walczę z nikotynizmem i skutkiem nikotynizmu. Skutki nikotynizmu chyba są jednoznaczne, nikomu nie trzeba tego mówić. Natomiast narkotyków nie wolno w kiosku sprzedawać, a nikotynę w postaci tej pakowanej bądź w tych lufkach sprzedaje się. No i destrukcja organizmu jest według mnie niesamowita, czytelna, a podchodzimy do tego jako dopust taki niezrozumiały. Przepraszam za rozbieżność tematów, ale byłbym zobowiązany, gdyby krótko pan profesor był uprzejmy odpowiedzieć i kieruję głębokie ukłony. Wszystkiego dobrego.
Kłaniamy się, panie Leszku. Dziękujemy. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję panu bardzo za ciepłe, za miłe słowo. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące kontroli nad badaniami genetycznymi, ma pan rację. To jest bardzo trudny temat. To jest bardzo, bardzo trudny temat, ponieważ to, o czym pan mówi, czyli pełna kontrola nad badaniami genetycznymi, na przykład taka bardzo restrykcyjna w Polsce, mogłaby doprowadzić do tego, że my przestalibyśmy jako państwo uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczych i do tego nie można dopuścić. Więc jest to bardzo trudny orzech do zgryzienia. Jak to zrobić, żeby bez szkody dla pacjentów i dla nauki prowadzić badania genetyczne. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli byśmy spróbowali na przykład tak pójść do takiego, dojść do takiego momentu, żebyśmy zablokowali na przykład przepływ danych genetycznych, no to bardzo wiele w ogóle chorób nigdy nie zostanie wyleczonych. Więc to nie służy dobru pacjenta. Natomiast co jest tak naprawdę ważne dla pacjenta, i tutaj bym zaproponował takie umiarkowane rozwiązanie, to znaczy monitorowanie tych badań, niewątpliwie. Państwo, to jest moja opinia, nie wiem, czy wszyscy koledzy ze środowiska się z tym zgadzają, ale tak pozwolę sobie o tym powiedzieć. Państwo powinno monitorować badania genetyczne, powinno nad nimi, powiedziałbym, dyskretnie czuwać. I to nie dotyczy pojedynczych badań, gdzie naukowcy wymieniają się próbkami DNA, no bo to jest podstawa w ogóle naszej pracy. Ale w momencie, kiedy już na przykład decydujemy się jako państwo wykonywać pewne badania na zewnątrz, no to tutaj zawsze, ja mówiłem o tym, pisałem, były na ten temat materiały w naszym dzienniku, jest wykład, który transmitowała i zarejestrowała telewizja Trwam ze stycznia 22 w internecie, że naprawdę przydałoby nam się takie gremium przyglądające się, nadzorujące większe projekty, bo niewątpliwie mówimy o sektorze, który jest strategiczny dla bezpieczeństwa państwa. W związku z tym nie można tego lekceważyć i tu się z panem zgadzam. Drugie pytanie, zagadnienie, które pan poruszył, dotyczy jakichś osiedli, ludzi, którzy są sklonowani. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Pierwszy raz dowiaduję się o tym do pana. Nie potrafię się do tego odnieść. Nigdy o czymś podobnym nie słyszałem. I trzecie pytanie, które pan zadał, dotyczące nikotynizmu, no proszę wybaczyć, ale tu zupełnie nie czuję się na siłach, żeby panu na nie odpowiedzieć, bo to nie jest moja specjalność.
Dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Olaf z Bolszewa mówi.
Witam pana. Bardzo
ja mam
proszę.
Takie pytanie, bo ja mam właśnie takie pytanie, bo oglądałem w Telewizji Polskiej program i tam mówili, że osoby z grupą krwi AB są bardziej narażone na demencję. Mhm. No a u mnie babcia ma demencję, ja mam grupę ABRH+. Jestem też wcześniakiem po wyletem. Jak się urodziłem, miałem wylet i mam też takie z pamięcią problemy. Każą mi na przykład w pracy na kuchni po coś iść tam do chłodni, ja tam zapomnę po drodze, czy gdzieś coś załatwić, czy tam gdzieś dwie okulary na przykład szukam. I mam tą grupę AB.
Jak rozumiem, panie Olaf, jest
się
jasne pytanie.
Przed demencją? Mhm. Jak się uchronić przed taką demencją?
Rozumiem, dajmy głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie profesorze.
Proszę pana, już nawet z tych kilku zdań, które pan przedstawił tutaj na antenie, domyślam się, że mamy do czynienia ze sprawą, która nie jest tak bardzo, bardzo, bardzo prosta. Trzeba byłoby zebrać te wszystkie informacje, które pan podał, łącznie z informacjami dotyczącymi przodków, ale również bardzo istotne kwestie dotyczące neonatologiczne, o których pan powiedział, bo pan powiedział o sprawach, które ze sobą są związane, ale to trzeba indywidualnie przeanalizować. Natomiast pierwsza część pana pytania, nie spotkałem się z takimi doniesieniami naukowymi pomiędzy takimi zależnościami pomiędzy grupą krwi pan mówi o otępieniem, a demencją. Natomiast indywidualnie zapraszam do poradni genetycznej. Poradnie genetyczne taką tematyką się zajmują na co dzień.
Obieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Karol, ja mam 12 lat i chciałem zadać jedno pytanie.
No słucham, tak, słuchamy.
Ile w człowieku jest DNA? Czy człowiek cały się składa z DNA, czy tylko niektóre części?
Mhm. Takie bardzo konkretne pytanie, tak, Karolu?
Mhm.
No dobrze. I to jest całe twoje pytanie, Karolu, czy jeszcze coś?
Nie, to wszystko.
Dobrze, dziękuję bardzo. Panie profesorze, jak to z tym DNA jest?
No, Karolu, muszę ci powiedzieć, że zadałeś mi dość trudne pytanie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ile w człowieku jest DNA, czy to można zważyć, czy to można zmierzyć. Dzisiaj mogę ci tylko powiedzieć, że niektóre z naszych komórek nie mają jądra komórkowego i na przykład DNA, to są na przykład erytrocyty, które są tego pozbawione, dojrzałe erytrocyty. Natomiast generalnie każda nasza komórka posiada DNA. Natomiast jeżeli pytasz mnie o to, jaka to jest ilość, nie jestem w stanie na to pytanie ci odpowiedzieć. Mogę tylko ci powiedzieć, że z kilku mililitrów krwi człowieka można wyizolować DNA, które mierzymy stężenie DNA w mikrogramach. W mikrogramach. To jest całkiem sporo. Natomiast ile cały ustrój człowieka zawiera DNA, na to pytanie nie potrafię ci odpowiedzieć. Ja się zainteresuję się tym.
Dociekliwy nasz młody słuchacz.
Bardzo fajne pytanie.
Dobrze, odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, halo?
Tak, halo, halo.
Dobrze mnie słychać?
Tak, możemy pana imię poznać?
Tak, ja mam na imię Patryk, oczywiście. Tak.
Witam, panie Patryk.
Witam. Do pana profesora mam pytanie, a mianowicie z tego, co mi wiadomo, to dział, który jest powiązany z genetyką, czyli epigenetyka, daje nam taką możliwość, w której możemy nasze DNA aktywować bądź dezaktywować jakieś nasze funkcje. Chciałbym, żeby pan profesor potwierdził informację bądź jej zaprzeczył. Chodzi tutaj o zmianę naszego otoczenia, jak również myśli właśnie wpływających na zmianę tego DNA. I takie byłoby moje pytanie.
Czy chodzi o zmianę DNA, panie Patryku, tak? Jest coś,
co
może...
myśli i o tym mówię epigenetykę i chciałbym, żeby pan profesor to potwierdził, bądź temu zaprzeczył.
Dziękujemy bardzo, panie Patryku. Panie profesorze, bardzo proszę.
Tak, to jest też pytanie, na które można byłoby, poświęcić kilka wykładów, dlatego że poruszył pan kwestię młodszej siostry genetyki, to znaczy epigenetyki. Epigenetyka to jest to wszystko, co się dzieje, co nie zmienia struktury genu, ale zmienia jego aktywność. Ale zmienia jego aktywność. I to jest odrębna, powiedziałbym, odrębna nauka. Prawdą jest to, że poprzez środowisko właśnie mamy wpływ na aktywność genów, czyli na przykład dieta wpływa na aktywność genów. Hormony wpływają na aktywność genów, na ich ekspresję. Czyli w przeciwieństwie do genomu, do genów, które są niezmienne, epigenom to jest ta część dynamiczna. To znaczy człowiek ma jeden genom, ale może mieć bardzo różne epigenomy w bardzo różnych komórkach, tkankach. Trudności związane z epigenetyką są takie, że epigenetyka jest znacznie mniej uchwytną dziedziną niż genetyka. Genetyka jest dość zero-jedynkowa. Mamy metody, którymi potrafimy znaleźć zmiany strukturalne w obrębie struktury genu. W epigenetyce oczywiście takie metody również istnieją, ale jest to znacznie bardziej chwiejne. I tutaj nawiązując jeszcze do pana pytania, chciałbym panu właśnie powiedzieć i państwu słuchaczom powiedzieć, że takim obszarem, w którym epigenetyka odgrywa niesłychanie, ale to niesłychanie ważną rolę, jest zapłodnienie pozaustrojowe, jest zapłodnienie in vitro, w którym nauka od wielu, wielu lat odkrywa, opisuje szereg zaburzeń epigenetycznych. I tutaj nie będę w tej chwili wnikał w szczegóły, bo my nie o tym dzisiaj mówimy, ale takie praktyczne, tak naprawdę praktyczny wymiar epigenetyki odnajdziemy dzisiaj w kwestiach związanych z zapłodnieniem in vitro. Właśnie zaburzenia epigenetyczne towarzyszą zapłodnieniu in vitro, choć to jest zupełnie już inny temat.
Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków. Panie profesorze, ja mam takie pytanie. To znaczy tak, z tego co ja wiem, to lekarz nie może tak określić po prostu tak sobie, że bo bez badań, że ktoś ma, jakieś dziecko ma, prawda, jakąś chorobę genetyczną. Ale prawda, dlaczego ja pytam? Bo moja córka ma syna z zaburzeniami psychicznymi, prawdopodobnie tutaj jest autyzm i zrzuciła to, że lekarz jej powiedział, że prawda, dziecko ma, że ja przekazałam geny, no ja mam depresję, prawda, padaczkę, ale na skutek wieloletniej przemocy wobec mnie. A z kolei córka dodatkowo, zanim zaszła w ciążę, to już była uzależniona od alkoholu i od innych substancji odurzających, więc nie przypuszczam, żeby je tak odstawiła od razu, prawda? I dlatego no, chciałam zapytać, czy lekarz miał prawo jej coś takiego powiedzieć, że ja przekazałam geny jej dziecku, w ogóle mnie nie widząc, bez żadnych badań, bez niczego. No to tyle. Dziękuję bardzo. Wszystkiego
dziękujemy
dobrego.
Pani Agnieszko, dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, panie profesorze.
Proszę pani, trudno jest powiedzieć, co lekarz miał na myśli, mówiąc, że przekazała pani geny swojemu dziecku, bo z rzeczy samej każdy rodzic przekazuje geny swojemu dziecku. Więc to jest trudno na to pytanie odpowiedzieć. Tak jak pani mówi, no bardzo trudno jest udowodnić związek przyczynowo-skutkowy, szczególnie jeśli chodzi o zaburzenia o charakterze autyzmu w przypadku dziedziczenia. Rzeczywiście wymaga to przeprowadzenia różnych badań i one dość często nie przynoszą żadnego rezultatu. Dlatego, tak jak mówię, ja nie byłem świadkiem tej rozmowy. Słyszę niejako relację pani z tej rozmowy, ale to, co mogę powiedzieć, to te kwestie podnieść należy, że takie zaburzenia jak zaburzenia autystyczne czy zaburzenia właśnie mają natury zdrowia psychicznego, mają bardzo duże podłoże środowiskowe i trzeba być bardzo ostrożnym, żeby wiązać je bezpośrednio z genami. Bywa tak, że tak się dzieje, ale trzeba mieć na to bardzo, bardzo twarde dowody. Natomiast jeszcze raz powtarzam w określeniu, że przekazała pani geny swojemu dziecku. Tak, jest prawda. Każdy przekazuje geny swojemu dziecku, ale to nie oznacza, że pani przekazała autyzm, czy przekazała pani inne dolegliwości, bo żeby coś takiego móc powiedzieć, to trzeba udowodnić. Tym niemniej muszę też jeszcze tutaj dodać, że bywają takie choroby. No przecież byśmy bardzo wiele nie mieli, długo nie mieli możliwości dostępu do badań genetycznych, które rozpoznaje się na podstawie obrazu klinicznego, bez badań genetycznych, więc nie ma takiego wymogu, że rozpoznanie choroby genetycznie uwarunkowanej wymaga przeprowadzenia badań genetycznych. Nie, takiego wymogu nie ma, aczkolwiek no, ta nowoczesna genetyka idzie coraz bardziej tą drogą, coraz częściej może weryfikować te rozpoznania. Dziękuję.
Odbieramy telefon kolejny, bardzo proszę, Radio Maria.
Amen. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże, księdzu profesorowi, ojcu, nie, przepraszam, to chyba
pan
osoba świecka.
Pan osoba, pan tak,
i ojcu, tak. I ojcu, mnie szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Natomiast z pokorą wyznaję, że wkraczam na ten teren tej dyskusji no, w takim stylu, jak to się mówi, z motyką na słońce, bo nie mam żadnej wiedzy takiej książkowej, tylko mam na ten temat mnóstwo przemyśleń. Otóż genetyka, tak jak po prostu wydaje mi się, jej zadaniem jest zaradzanie ludzkim cierpieniom, których jest mnóstwo na świecie. I tutaj powiedzmy, jest ktoś, kto jest twórcą tej genetyki, i dla niego genetyka nie jest tajemnicą, tym kimś jest Pan Bóg. Jeśli ja na przykład staję w obliczu choroby, która też jest gościem w moim życiu, to ta choroba jest też tajemnicą, chociaż nie całkowicie, bo wyjaśnia Pismo Święte, że po to się to dzieje, żeby ujawniła się chwała Boża. I na przykład moim przemyśleniem jest coś takiego, że dobrze jest łączyć cierpienie z miłością. I według określenia świętego Pawła miłość jest cierpliwa, a więc w tej chorobie należy po prostu prosić o dar cierpliwości, bo jeśli się, powiedzmy, to cierpienie przeżywa z cierpliwością, to człowiek tak jakby został wezwany na taki, powiedzmy, na rodzaj takiego kursu dojrzewania w miłości. I niecierpliwość z kolei człowieka powoduje, że człowiek sięga po jakieś środki zaradcze, które mają zadziałać szybko. Jestem do tego uprzedzony, nie dlatego, że po prostu jestem wbrew wszystkim wynalazkom, tylko nazywam to niedoskonałym tworem ludzkiego umysłu. Natomiast organizm ludzki stworzony przez Boga jest takim tworem doskonałym i twór doskonały wybiera najkrótszą drogę do wyzdrowienia. I to jest doświadczenie mojego całego życia. Teraz już, powiedzmy, dobijam do wieku 82 lata. Nigdy nie używam żadnych środków farmakologicznych, tylko stosuję tą zasadę. I no nie wiem, czy to jest słuszne myślenie, w każdym razie ono skutecznie po prostu wygląda w moim życiu. Czy to jest dopuszczalne, bo ja nie jestem przeciw genetyce. Chodzi o to, że Pan Bóg dopuszcza badania. Przecież, prawda, na początku świata mówi od razu, czyńcie sobie ziemię poddaną. Potem w innym momencie Pan Jezus mówi do apostoła Tomasza, włóż ręce w moje rany. A w innym miejscu Pan Jezus mówi, chodźcie do mnie wszyscy, którzy udręczeni jesteście, ja was pokrzepię. Więc uczony to jest dla mnie też człowiek w jakimś sensie udręczony, chociaż on to robi z pasją, ale często nie może spać z tego powodu, że po prostu jest bliski jakiegoś odkrycia, a ponieważ odkrycie dopuszcza się, Pan Bóg dopuszcza odkrycie, to dzieje się to w takich momentach, kiedy jeśli Pan Bóg jest twórcą porządku naturalnego, to po prostu natura broni tych swoich tajemnic, ale Pan Bóg dopuszcza, powiedzmy, jakiś wynalazek, odkrycie, jeżeli zamysł tego odkrywcy jest chlubny. Bo jeżeli to ma być użyte przeciwko człowiekowi, albo na przykład jeżeli jest w tym badaniu jest coś takiego, co się nazywa, powiedzmy, ja muszę. Nie, ja nie muszę. Ja proszę, żeby mi się to udało. To może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, Panie Pawle. Szczęść Boże. Panie profesorze, jakieś tutaj odniesienie?
Znaczy, Pan Paweł, wypowiedź Pana Pawła dotyczy filozofii medycyny w ogóle. Filozofii medycyny, której genetyka jest tylko częścią. Także no, nie czuję się na siłach, żeby skomentować tę wypowiedź. Mogę tylko ją przyjąć.
Ja tylko tak dodam od ciebie, Panie Pawle, że no, Pan Bóg też dał człowiekowi wolność i tę wolność człowiek wykorzystuje dobrze albo źle i też mamy wynalazki różne, na które człowiek odkrył rzeczy, które może tak samo stosować dobrze lub źle. Choćby genetyka, odkrycie genetyczne. Możemy leczyć ludzi w wczesnych fazach albo też wbrew człowiekowi tego używać. Czy inne wynalazki, tu tak nie wiem, tak bym to jeszcze od ciebie dodał tutaj, też troszkę tak wchodząc tutaj w ten głos, jako że tutaj było cytowanie też Pisma Świętego. Tyle może. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Grażyna z Gdańska.
Bardzo proszę.
Bardzo ciekawy temat. Chciałam zapytać pana profesora o taką rzecz. Czy jest możliwe leczenie nowotworów rzadkich, chodzi o dziecko, nowotworów rzadkich takich jak sarkoma, czy w ramach tego lifraumeni, właśnie genetycznie?
I to jest pani pytanie, pani Grażyno, tak?
To jest moje pytanie i jeżeli to jeszcze chciałam dodać, czy jest to możliwe, czy coś w tym zakresie jest możliwe w Polsce, a jeżeli nie, to na świecie, bo na przykład jak się obserwuje w ogóle leczenie trudnych spraw, to no, obserwuję, że wszystko można w Stanach Zjednoczonych.
Panie Grażyno, dziękujemy bardzo.
To jeśli pan profesor może na ten temat powiedzieć.
Posłuchajmy
to bardzo proszę.
Pana profesora, bardzo proszę, panie profesorze.
Zespół, o którym pani powiedziała, Lifraumeni, to jest bardzo rzadki zespół, jeśli chodzi o nowotwory złośliwe. To jest bardzo, bardzo specjalistyczna wiedza. Myślę, że jedną z lepiej poinformowanych instytucji jest poradnia genetyczna przy Centrum Onkologii w Warszawie. Wiem, że przypadki tego, że chorzy z tym zespołem są pod opieką tej poradni. Tam są bardzo specjalistyczne takie algorytmy postępowania i proponuję kontakt z panią, z kierownik tej poradni, panią dr Dorotą Nowakowską. I tutaj myślę, że otrzyma pani specjalistyczną poradę, bo to jest bardzo specjalistyczna wiedza.
Ale chodzi mi o to, jeśli mogę powiedzieć,
tak?
Czy pan profesor wie, czy słyszał, czy pan profesor wie, że gdzieś badaniami genetycznymi to wyleczono, czy też poprawiono?
Nie śledziłem tej literatury aż tak dokładnie, żeby to jest poważne pytanie, żeby udzielić pani odpowiedzi. Jeżeli jest taka możliwość, ja po prostu spojrzę do literatury, zapytam i spróbuję pani na to odpowiedzieć już poza anteną.
Dobrze, dziękuję bardzo, ale proszę jeszcze mi powiedzieć to nazwisko tej pani doktor.
Pani
jeszcze
doktor
raz.
Dorota Nowakowska.
Dorota Nowakowska. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo. I odbieramy telefon kolejny. Bardzo, bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Tak, można rozmawiać? Jeszcze?
Tak, można rozmawiać, bardzo proszę. Proszę o wyłączenie radia.
Wyłączyłem.
I już pana słuchamy na antenie, pana imię.
Nie chcę się przedstawiać, bo jestem chory psychicznie, tylko chciałem powiedzieć, żeby może profesor powiedział coś o wzorze z Dubina tak zwanym, który gwarantuje zdrowie psychiczne i tam między innymi jest o podatności genetycznej. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie profesorze.
Przepraszam bardzo, ale nie słyszałem o podobnej sprawie, także niestety nie potrafię panu odpowiedzieć.
Wzór Dubina, tak?
Nie słyszałem.
Odbierzmy więc telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Witold, Warszawa. Już jesteśmy, czy
panie
poczekać?
Witoldzie, już można mówić. No, tak, witamy na antenie już.
A, dobra, bo chciałem zapytać pana profesora tutaj. Mam materiał genetyczny, czyli włosy z cebulkami i wymaz z tego, takim wacikiem, jakby do uszu. I to leży w pudełeczku w temperaturze pokojowej, już 13 rok będzie niedługo. Czy ten materiał się nie zdegradował? Takie jest pytanie pierwsze.
To proszę jeszcze drugie pytanie zadać i potem damy głos panu profesorowi. Jeszcze jest
dobra. Dodaję drugie. Jeżeli ten materiał się nie zdegradował, to w takim razie, czy jak pobiorę drugi materiał i dla porównania, chodzi o ustalenie, czy to jest ojciec i matka, no te dwa porównać po prostu, bo jak wiadomo, można ustalić rodzicielstwo po takich materiałach. No to będzie drugie i tyle. I dziękuję z góry za odpowiedź.
Dziękuję bardzo, panie Witoldzie.
Dzięki.
Może powiem tak, że drugie pytanie jest domeną, nie jest tą domeną, którą się zajmuję, także nie chcę pana wprowadzić w błąd. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze, może posłużę się przykładem. Na podstawie tego, że włosy naszego wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika zachowały się w książce, która znalazła się w Göteborgu, jeżeli mnie pamięć nie... Przepraszam, albo nie w Göteborgu, chyba w Uppsali. Proszę wybaczyć, jeżeli się tutaj pomyliłem. Liczący sobie kilkaset lat, posłużyły do identyfikacji szczątków naszego wielkiego astronoma. Więc jeśli pan mówi o tym, że to są, to jest materiał przechowywany w dobrych warunkach, bo to pytanie, w jakich warunkach jest przechowywany, od 13 lat i podał pan właśnie tutaj włosy z cebulkami, tam były w tej książce Kopernika pojedyncze włosy. I do tego mówi pan jeszcze o tym, że to jest jeszcze, tak rozumiem, zasuszony materiał na takim waciku, to ten materiał, jeżeli jest przechowywany w dobrych warunkach, bo tu jest jeszcze kwestia zanieczyszczeń możliwych innym materiałem genetycznym, ale jeżeli jest przechowywany w dobrych warunkach, to jest materiałem, który można badać. Ja tylko dodam właściwie na kanwie tego pytania, że taki materiał, mówiliśmy już o tym, archiwalny na przykład, no ja już nie mówię o tym szczątkach Neandertalczyka, ale taki materiał archiwalny w praktyce, który polega na tym, że czasami zostaje na przykład, no bywają takie sytuacje, że po na przykład umrze dziecko i zostaje tylko jakiś ząbek w pudełku czy coś takiego rodzice przechowują i bywa tak, że na przykład po latach chcą dla przyszłego, dla swoich dzieci chcieliby po prostu ustalić przyczynę choroby. Taki materiał jest też używany w genetyce. Także myślę, że jeżeli w dobrych warunkach, to tak. Natomiast druga część pytania to już proszę kierować do medyków sądowych.
Proponuję, drodzy państwo, chwilę muzycznej przerwy. Genetyka, co nam daje, a co zabiera. Pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kochański, genetyk, jest naszym gościem. Odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Elżbieta z Katowic.
Szczęść Boże, pani Elżbieto.
Chciałam pana profesora zapytać o taką sprawę. Mój ojciec miał takie guzy na ciele. Już dawno nie żyje, a ja mam 83 lata. I też mam te guzy. Gdzieś zaczęły się tak koło 50. I mój syn, który ma w tej chwili 46 lat, teraz mu się zaczęły też te guzy. Tak jakby na żyłach są, byle gdzie. A ponieważ zmieniłam dietę, bo chciałam schudnąć, to ograniczyłam mięso, a wędliny prawie że wykluczyłam, to mam mniej jakby tych guzów. Czy to też jest uwarunkowanie genetyczne?
Dziękujemy bardzo pani Elżbieto. Słuchamy pana profesora. Bardzo proszę.
Pani Elżbieto, z tego co pani powiedziała, już na pewno wiemy, że jeżeli faktycznie jest tak, że w trzech pokoleniach występuje ta sama dolegliwość, no bo to musi jednak potwierdzić lekarz, to trzeba potwierdzić, to jak najbardziej ma pani wskazanie do tego, czy syn, żeby odwiedzić poradnię genetyczną, czy poradnię onkogenetyki i rozpocząć diagnostykę, bo tutaj to, co jest kluczowe, to trzeba byłoby przede wszystkim dowiedzieć się, nie wiem, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale trzeba byłoby się dowiedzieć, czy pani dysponuje na przykład wynikiem badania jakiegoś histopatologicznego od któregoś z chorych, dlatego że to określenie w medycynie GUS jest określeniem niezwykle, niezwykle szerokim. W związku z tym, żeby ewentualnie rozważyć badania genetyczne, no to trzeba byłoby najpierw zacząć od zebrania dokumentacji. Tej dokumentacji, którą pani ma, wszelkiej dostępnej, wszystko co pani ma, i z tą dokumentacją zgłosić się do poradni genetycznej i na tej podstawie lekarz genetyk zweryfikuje tą najważniejszą rzecz. Czy mamy do czynienia z jedną przypadłością, z jedną dolegliwością? Wtedy powiemy o genetycznym uwarunkowaniu i później ewentualnie zaproponuje badania genetyczne. Stąd dwa kroki w zasadzie są do zaproponowania dla pani. Pierwszy: zebrać jeszcze wywiad rodzinny i uzupełnić dokumentację, którą pani dysponuje, jak najszczegółowiej, jak najdokładniej, żeby lekarz dysponował dokumentacją medyczną, i drugie: zgłosić się do poradni genetycznej.
Drodzy państwo, genetyka, co nam daje, a co zabiera, to jest temat naszych rozmów. Zapraszam do telefonów, do pytań, do naszego gościa dzisiejszego. Jest nim pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kochański. Odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Można mówić?
Tak, można mówić. Witam pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski. Cieszę się, że w studiu jest ekspert w dziedzinie genetyki pan profesor. Z tego czasu dość często słuchałem w polskim radiu publicznym pani ekspertek też w tej dziedzinie, była to pani Fikus i pani Baratnik. No, to było już ponad, powiedzmy, 20 lat temu. I obie te panie, jeśli dobrze pamiętam, były zwolenniczkami żywności genetycznie modyfikowanej. A jak to z pańskiego punktu widzenia, panie profesorze, z tą żywnością genetycznie modyfikowaną? Na przykład, powiedzmy, ta słynna soja. No, mówiąc krótko, jeść to, czy się powstrzymywać, z pańskiego punktu widzenia jako naukowca? Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Januszu, z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
Panie Januszu, niewątpliwie tutaj wymienione osoby, pani profesor Ewa Bartnik, pani profesor Fikus, są znacznie bardziej kompetentne w tej dziedzinie genetyki niż ja. Kwestia organizmów genetycznie modyfikowanych jednak nie mieści się w genetyce klinicznej i nie chciałbym pana wprowadzić w błąd. Ja po prostu w tej dziedzinie nie mam wiedzy. Także bardzo pana przepraszam, ale proponuję, żeby pan się może spróbował skontaktować z genetykami pracującymi na przykład na uniwersytetach przyrodniczych, czy związanymi z genetyką roślin. Mamy Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Ci ludzie na pewno są znacznie lepiej poinformowani w tym temacie.
Radio Maryja, bardzo proszę.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paweł z Krakowa.
Witam.
Chciałem się ustosunkować do telefonu tego pana, który dzwonił z Lublina i szukał pomocy w sprawach psychicznych, tak? Poradni psychicznej. Ja bym polecił polecił temu panu książkę doktora Abrahama Hoffera pod tytułem Niacyna B3 w leczeniu. To jest witamina z grupy B, witamina B3. Doktor Abraham Hoffer był kanadyjskim biochemikiem, lekarzem i psychiatrą i w swojej długoletniej praktyce medycznej leczył mega dawkami właśnie tej witaminy z wielkim sukcesem. W tej książce można naprawdę wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Oczywiście potrzebna jest też suplementacja witaminami, mikroelementami. No niacyna leczy depresję, schizofrenię i właśnie te choroby o podłożu psychicznym, tak? I proponuję właśnie temu panu, czy wszystkim borykającym się z tego typu problemami tego typu, no po prostu szukać jakichś alternatywnych metod leczenia, bo no to słyszymy po prostu nieraz w audycjach, że ludzie szukają pomocy po prostu w medycynie tradycyjnej, ale no słyszymy, cukrzycę leczymy całe życie, nadciśnienie leczymy całe życie, tego typu problemy leczymy całe życie i nie ma żadnych efektów. Także gorąco polecam wziąć zdrowie we własne ręce po prostu i szukać jakichś alternatyw, bo boję się, że na tradycyjną metody leczenia i to, co nam serwują w tej chwili do jedzenia, wchodzą na przykład tematy robaków w TVN-ie, już ludzi przyzwyczajają do tego, także nie idzie to w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Panie Paweł, to taka ryzykowna teza, brać sprawy w swoje ręce, sprawy zdrowia, no bo to jednak trochę się trzeba znać na tych rzeczach, a tak według, no nie wiem, chyba tak na, mówimy tak na zdrowy rozum, to raczej ja bym się tak bał sobie sam kurację stosować tutaj, no ale cóż, to zdanie pana Pawła. Cóż to powiedzieć? Odbieramy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Monika z tej strony. Ja chciałabym z panem profesorem.
Świetnie, już panią słuchamy, pani Moniko, i proszę bardzo. Radio sobie proszę wyłączyć.
Właśnie wyłączam radio. Szczęść Boże. Panie profesorze, Monika, mam od... Jestem szczęśliwa, że się dodzwoniłam, ale już tłumaczę. Po COVID-zie miałam pewne komplikacje. Zrobiono mi badania genetyczne, wykryty gen Filadelfia. Gen odpowiadający za białaczkę przewlekłą. Był on, ten gen, bardzo znikomy. Przeszłam leczenie chemioterapią, to znaczy biorę tabletki cały czas, Nibib, inhibitory. Czy jest możliwość kiedykolwiek... Aha, jeszcze chciałam tylko podkreślić, że ten gen po roku zniknął, w ogóle nie pojawia się w żadnych badaniach. Czy jest to możliwe, że gen potrafi zniknąć i czy może się kiedykolwiek jeszcze pojawić? Czy ja muszę brać chemię do końca życia? Takie jest moje pytanie.
Dziękujemy bardzo, pani Moniko. To oddajmy głos gościowi naszemu.
Pani Moniko, to znowu jest pytanie, które wynika, które wymaga wizyty lekarskiej, bo trzeba spojrzeć w dokumentację, żeby poznać tutaj pani sytuację. No, trudno odpowiedzieć na tak podstawowe pytanie, które pani zadała tutaj rozmawiając na antenie. To, o czym pani mówi, to są zagadnienia z onkogenetyki, chromosom Filadelfia, związany z występowaniem białaczki. Wiedza bardzo, bardzo specjalistyczna i proponuję tutaj jednak kontakt z hematologiem, z onkologiem, bo no po prostu w ten sposób tego, przykro mi, ale nie jesteśmy w stanie omówić.
Trudno tak dawać tak diagnozy przez telefon, przez radio.
Przez mikrofon, tak.
Oczywiście, zbyt poważna sprawa. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Do profesora mam takie sprawy. Mój syn ma 50 i w pierwszym roku zachorował. Zaczęli zanikać mięśnie i ścięgle zamierać. I zaczęła odpadać stopa. Po prostu nie władać się stopą. I przybyło tak 4 lata, już przeszło. I mówię, że to genetyczne i nie można wyleczyć. A teraz już na druga noga poszła. I zajmuje się różnym sportem i pływa i różnie robi. I teraz już mówili, że za 5 lat siądzie na wózek, ale nie siądł, bo to jeszcze może chodzić, jeszcze samochód prowadzi. Ale dawno nakłada takie plastyki na nogi, żeby w ogóle stopy odpadają, czy jest jaka rada.
Ile lat ma syn?
58 teraz już, 50 znów poszedł.
Rozumiem. A możemy pani imię poznać?
Z Gdyni Chylioni Wanda.
Pani Wanda, dziękujemy bardzo i dajmy głos naszemu profesorowi.
Dobrze.
Pani Wando, z tego opisu, który pani przytoczyła, no muszę przyznać, że dość charakterystycznego jednak. Wygląda na to, z tego co usłyszałem, że mamy do czynienia z jedną z tak zwanych polineuropatii. No, to jest duża grupa chorób, to jest w tej chwili około 100 różnych chorób. To, co wydaje mi się, możemy w tej chwili zaproponować, żeby syn zapisał się na konsultację w Zespole Chorób Nerwowo-Mięśniowych i MDIK PAN w Warszawie. Te konsultacje odbywają się co wtorek i wtedy będziemy mieli możliwość zbadania, zebrania wywiadu i próby odpowiedzi pani na pytanie, jaka to jest odmiana tej choroby, bo rzeczywiście opisała pani to dosyć w sposób taki podręcznikowy, jak to ma miejsce. Także bardzo, bardzo proszę się zarejestrować telefonicznie na stronie internetowej Instytutu, który pani powiedziałam, Zespół Chorób Nerwowo-Mięśniowych, można znaleźć na konsultacji.
Genetyka, co nam daje, a co zabiera, to jest temat naszych rozmów. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja z panem profesorem dzisiaj, panem profesorem Andrzejem Kochańskim, genetykiem. Zapraszam państwa do pytań i odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Rafał z Inowrocławia z tej strony.
Szczęść Boże, panie Rafale.
Ja chciałbym wrócić do takiego wątku, który się przewinął w wypowiedzi któregoś ze słuchaczy, na temat tych osiedli zamieszkałych przez klonowanych ludzi. Ja też o tym nie słyszałem, natomiast wedle mojej wiedzy, bodajże w Korei Południowej już istnieją takie kliniki prywatne i instytuty badawcze jednocześnie, pomijam kwestię tego, kto to finansuje, gdzie już standardowo można sobie zamówić na przykład klona własnego psa za ileś tam $10,000. I pamiętam moje zaniepokojenie, bo to był jakiś film dokumentalny. Moje zaniepokojenie wywołała taka informacja na koniec tego filmu, że ilość komputerów, takich superkomputerów, które pracują nad rozszyfrowaniem ludzkiego genomu, wynosiła w tym instytucie jednym kilkadziesiąt. Natomiast było porównanie do bodajże Rosji, która takich komputerów posiadała w sumie 4. I teraz moje pytanie jest do pana profesora. Jak pan profesor widzi tutaj ten wyścig między, powiedzmy, taką, no powiedzmy, branżą naukową, a pseudonaukową? Bo dla mnie klonowanie psów i tego typu sprawy to jest, no, jest jakaś tam pseudonauka. I do czego taki wyścig może doprowadzić? Bo ja nie mam wątpliwości, że w momencie, kiedy ludzki genom będzie rozszyfrowany w całości i będą możliwości techniczne zrobienia tego, to no choćby takie kliniki jak ta, o której mówię, będą klonowały również małe dzieci. A drugie pytanie jest takie, jak w tej chwili wygląda właśnie na dzień dzisiejszy kwestia rozszyfrowania ludzkiego genomu? W ilu procentach jesteśmy już w stanie poznać ludzki genom?
Rozumiemy, panie Rafale. Dziękujemy bardzo. Z panem Bogiem.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Bardzo proszę, panie profesorze.
Odnosząc się, panie Rafale, do pierwszego pytania, pan użył takiego słowa wyścig. Rzeczywiście badania genetyczne, badania genomiczne w tej chwili są przedmiotem wyścigu pomiędzy państwami. To tak jest. To jest najbardziej zaawansowana biotechnologia. Wszyscy o tym wiemy, że przemysł farmaceutyczny przyszłości, opierający się na tak zwanej medycynie spersonalizowanej, będzie potrzebował ogromnych zasobów danych genetycznych. Ten, który będzie miał największe zasoby, najszersze, najbardziej reprezentatywne, mówiąc krótko, myślę, że w perspektywie 20-30 lat będzie monopolistą na rynku najlepszych leków, na przykład. Stąd jest to wyścig gospodarczy. Jest to również wyścig, który ma miejsce niewątpliwie na polu militarnym, chociaż tutaj dużo mniej wiemy. No rzecz jasna, tu się nie publikuje po prostu specjalnie na ten temat, ale nawet w tej domenie takiej publicznej, gdzie niegdzie pojawiają się dosyć poważne agencje o tym donoszą. To jest również wyścig na polu identyfikacji, profilowania, można powiedzieć, profilowania ludzi. I mówiąc, krótko mówiąc, już minął ten czas, kiedy genetyka to była nauka, która jest częścią biologii i która weszła w medycynę. W tej chwili dostrzeżono ogromny potencjał gospodarczy badań genomicznych i to dotyczy naprawdę wielu gałęzi przemysłu. I wyścig trwa. Co do tego zagadnienia, o którym pan powiedział, klonowania, to tutaj panu nie, na to pytanie raczej nie odpowiem. Natomiast zapytał mnie pan, jaka jest część rozszyfrowana ludzkiego genomu. To zależy, co rozumiemy pod pojęciem rozszyfrowanie genomu. Genom jest odczytany człowieka w całości bardzo, bardzo dokładnie. Bardzo to jest dokładnie zrobione. Odczytany, ale tak jak powiedziałem, na zasadzie odczytanej sekwencji. Natomiast rozumiemy funkcję 3% ludzkiego genomu. No można się sprzeczać. Ktoś może jednak próbować dowodzić, że to jest 5%. Ale na pewno ponad 90% materiału genetycznego nie wiemy, za co odpowiada. Nie wiemy, za co odpowiada, no to jest niemożliwe, żeby za nic nie odpowiadało. Także długa droga przed nami, zanim dowiemy się, jak działa ludzki genom. Bo coś odczytać, to jest dopiero początek, a dowiedzieć się, jak coś działa, to jest dopiero koniec drogi. Ile to potrwa, nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast nawet przy tak ograniczonym odczytaniu ludzkiego genomu, o którym powiedziałem, no możliwości dla gospodarki międzynarodowej są już ogromne. To znaczy, to już są ogromne zasoby danych. One już, mimo tego, że to jest zaledwie te kilka procent, bardzo dużo o nas mówią. O nas jako o poszczególnych ludziach, ale również o nas jako o dużych populacjach, jako bardzo dużych, różnorodnych populacjach. Także ten wyścig nabiera tempa i to naprawdę jest wielki wyścig. Kto wie, czy nie jeden z najważniejszych w tej chwili odbywa się na polu biotechnologii.
Kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Józef z Opolskiego. Ja mam takie pytanie do pana profesora, ponieważ ja choruję na bielactwo już z 30 lat i od paru lat córka też dostała tą samą chorobę. Czy tu można coś z tym zrobić?
Rozumie panie Józefie, konkretne pytanie to jest to, tak?
Tak jest.
Dobrze. Panie profesorze, bardzo proszę.
Tak, jeżeli jest rzeczywiście tak, bo wbrew pozorom znowu będzie potrzebna weryfikacja dokumentacji, ale jeżeli rzeczywiście jest tak, że mamy do czynienia z identyczną jednostką chorobową, to tutaj w tej kwestii proponuję kontakt z poradnią genetyczną. Proszę pamiętać tylko o zabraniu ze sobą pełnej dokumentacji medycznej i druga sprawa, żeby zebrał pan dokładnie wywiad i to taki, jeżeli to jest możliwe, w rodzinie nieograniczony tylko do jednego pokolenia, ale tak, żeby pan dobrze by pytał, czy podobnego problemu nigdzie nie było, bo to ma również znaczenie dla genetyka, zawsze prześledzenie sposobu dziedziczenia. Także dokumentacja i już taki wywiad, o który na pewno pana w poradni zapyta genetyk.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Halo? Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, tu Radio Maryja. Nie słyszymy się niestety. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wiadę audycję.
Na wieki wieków, amen. Witamy pana na antenie. Możemy pana imię poznać?
Władysław.
Bardzo proszę, panie Władysławie, już słuchamy.
Ja chciałem powiedzieć taką ważną rzecz. Witam szanownego gościa, pana profesora, prowadzących. Jest taka oficjalna nauka, to można szybko sobie wygooglować, która nazywa się epigenetyka. Epigenetyka mówi o tym, że w przeciwieństwie do tego, co pan profesor chwilkę temu powiedział, może być tak, że na przykład w jednej rodzinie jest pokolenie osób, które bardzo intensywnie używa alkoholu, że na przykład używa bardzo dużo cukru, tytoniu, jakieś inne rzeczy, które bardzo niszczą, że tak powiem, organizm. A drugie pokolenie żywi się ekologiczną żywnością, zupełnie nie używa tytoniu, nie pali, nie używa używek, dba o suplementację. To pokolenie zupełnie inaczej funkcjonuje, bo to też dowodzą badania laboratoryjne, które pokazują wyniki publikowane w bardzo renomowanych czasopismach zagranicznych. I bardzo dużo też tutaj odgrywają różnego rodzaju czynniki społeczne, emocje, pole elektromagnetyczne, inne rzeczy. I to są oficjalne badania naukowe robione w bardzo wielu rozwiniętych krajach. Ameryka, Wielka Brytania, Japonia, Norwegia, Szwecja, wiele innych krajów. I te wyniki są publikowane. I chociażby, proszę państwa, taka banalna rzecz, która jest bardzo popularna, też już wiele osób i szanownych lekarzy, którzy byli zaproszeni jako lekarze do Radia Maryja, mówi o tym, jak na przykład wpływa na nasze życie suplementacja witaminy D3. Wiele lat temu o tej witaminie nic nie mówiono. Pojawił się nagle cały trend we wszystkich aptekach i nawet teraz w COVID-zie, jak były komplikacje COVID-owe, oficjalnie Polska Agencja Prasowa na głównej stronie w zakładce Nauka, zachęcam nawet pana profesora, i na stronie naukapolska.pap.pl też podaje wiele informacji, w jaki sposób właśnie utrzymywanie prawidłowego stanu stężenia witaminy D3 w organizmie wpływa na procesy odpornościowe, na organizm, w jaki sposób organizm się regeneruje. No bo chyba wszyscy słuchacze wiedzą doskonale to, co chyba każdy cywilizowany człowiek powinien wiedzieć, że tabletka sama w sobie nie leczy. Tabletka może na przykład pewne rzeczy spowodować, tak jak tam jedna pani dzwoniła, czy ona musi do końca życia brać chemię. No to tak jakby kobieta, która dowiedziała się, tak jak słynna aktorka pani Angelina Jolie, że ma jakiś gen, powinna biec od razu obcinać sobie piersi, tak jak Angelina Jolie. No to jest szczyt, że tak powiem, głupoty, bo jeżeli u danej osoby nie ma ekspresji danego genu, o tym mówi właśnie epigenetyka, to nie znaczy, że trzeba do końca życia brać chemię i ślepo ufać w jakieś domniemania, że jeżeli ktoś lepiej się odżywia, dba o suplementację, o witaminy, dba o zdrowie, nie używa używek, to nagle u niego te geny się aktywizują. Ja podam taki bardzo przykry, ale prosty przykład z życia mojej rodziny. No mój dziadziuś niestety, jak za czasów Gierka sprowadzono pierwsze zagraniczne opryski na stonkę, nie był poinstruowany, że trzeba mieć do wszystkiego odpowiednie jakieś tam maski, inne rzeczy. I kiedyś niechcący się nawdychał tych oprysków. Po iluś miesiącach niestety dziadziuś dostał raka płuc i dziadziuś na tego raka zmarł. A teraz mamy wszyscy świadomość, że nawet substancje chemiczne, które używamy w domu, też mogą powodować ekspresję genów i może niestety rak powstać. Ostatnio na stronie Polskiej Agencji Prasowej był artykuł o tym, że szanowne panie, które używają tych lamp UV i substancji, które są nakładane na paznokcie, mogą powodować że będą powstawały kancerogeny i zmiany rakowe, które będą potem przerzucane na cały organizm. Jest artykuł na Polskiej Agencji Prasowej. Także to chciałem powiedzieć, bo to jest oficjalna nauka. Ja czytam sobie takie rzeczy, bo lubię czytać Polską Agencję Prasową i strony poświęcone nauce i zdrowiu. Także zachęcam wszystkich, tak jak tam ktoś powiedział, żeby zdrowo się odżywiać. Prostym przykładem jest rodzina królewska Wielkiej Brytanii. Szanowny pan król kiedyś nawet odwiedził Polskę. Król Karol obecny, jeszcze jak był pretendentem jako następca tronu. I jak państwo byście poczytali, co jada rodzina królewska, to byście państwo wiedzieli, że jedzą tylko ekologiczną żywność najwyższej jakości. I dlatego szanowna królowa matka dożyła tak sędziwego wieku. I jej mąż również. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Władysławie. Szczęść Boże. Panie profesorze.
Trudno jest krótko odnieść się do wypowiedzi pana Władysława, dlatego że ona naprawdę jest wielowątkowa. Nie czuję się na siłach, żeby dyskutować szczegółowe zagadnienia z zakresu epigenetyki, bo tak jak pan powiedział, to jest odrębna nauka. Natomiast winien państwu jestem jedno sprostowanie. Pan powiedział o tej aktywności pewnego genu i ze strony tutaj znanej aktorki. No tutaj niestety muszę powiedzieć, że nie ma pan racji. To znaczy, proszę na to w ten sposób nie patrzeć. Nie chodzi o to, że aktywność genów jest mniejsza lub większa, ale w przypadku niektórych mutacji, i my wiemy, jakie to są mutacje genów predyspozycji, czy to do raka piersi, czy to do innych nowotworów złośliwych, to nieaktywność genu decyduje o profilaktyce, tylko stwierdzenie mutacji w obrębie tego genu. Także bardzo bym prosił, żeby nie próbować epigenetyką tłumaczyć zjawisk, które epigenetyczne w całości nie są. Również w żaden sposób nie kwestionując jakości danych na stronie Polskiej Agencji Prasowej, ale proszę pamiętać o tym, że nie jest to jednak źródło pierwotne do wnioskowania na tematy biomedyczne. Stąd te wnioski o zależności długości życia od diety, od sposobu odżywiania się wydają mi się nietrafione. Natomiast proszę nie wiązać aktywności genu predyspozycji do raka piersi z tego z aktywnością, tylko mówimy o mutacjach tego genu i na podstawie mutacji tego genu proponujemy nosicielkom tychże mutacji odpowiednie programy profilaktyczne. Także tutaj nie można wprowadzać słuchaczy w błąd, bo to jest poważna sprawa. Dziękuję.
Bardzo proszę, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Mazowsza. Ja chciałabym zadać pytania w sprawie zespołu Downa. Pierwsze to, kto w Polsce systemowo zajmuje się opieką medyczną nad osobami z zespołem Downa, zarówno dziećmi, jak i dorosłymi. Chodzi o taką całościową opiekę i tak zwane prowadzenie tych osób. Drugie pytanie. Miał powstać Instytut do spraw zespołu Downa. Nie wiem, czy dobrze tą nazwę przekazuję, ale to właśnie o to chodziło. Wiem, że był projekt w Sejmie. Chciałabym wiedzieć, kto go zgłaszał i jakie są dalsze losy tego projektu. Trzecie pytanie. Chciałabym zapytać pana profesora, jakie ma zdanie w sprawie małżeństw osób z zespołem Downa. W tym, jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego albo chorego na zespół Downa dziecka przez kobietę z zespołem Downa. I czy jest tutaj zależność od tego, czy ojcem jest osoba, mężczyzna zdrowy, czy też ojcem jest mężczyzna z zespołem Downa. Kolejne pytanie to, czy takie dziecko urodzone z takiego związku może mieć zwiększone prawdopodobieństwo urodzenia potomka z zespołem Downa i na ile, jak wygląda to prawdopodobieństwo? No i jeszcze ostatnie pytanie, jak można się skontaktować z panem profesorem i czy po prostu trzeba mieć skierowanie jakieś, czy no jak można ten kontakt uzyskać.
Dziękujemy bardzo pani Barbaro.
Kłaniamy się. Dziękuję.
Profesorze.
Pani Barbaro, tutaj rzeczywiście padło wiele, wiele pytań, niektóre są bardzo, nawet w jednym pytaniu są bardzo rozbudowane. Więc jeśli chodzi o tę inicjatywę Instytutu, który kompleksowo zajmowałby się zespołem Downa, ja o tym mówiłem, pisałem, publikował te rozmowy nasz dziennik. Z tego, co mi wiadomo, taki instytut nie powstaje, takiego instytutu nie ma, ale może warto zasięgnąć wiedzy u konsultanta krajowego w zakresie genetyki klinicznej, no bo to jest osoba najlepiej poinformowana w kraju w tych działaniach na skalę kraju. To jest pani profesor Anny Latos-Bieleńskiej, pracującej w Poznaniu. Teraz drugie pytanie, które pani zadała, no już wymaga, no jest pytaniem bardzo specjalistycznym, dlatego że odpowiedź nie jest taka prosta, ponieważ oczywiście można w trakcie porady genetycznej tej odpowiedzi udzielić, ale jest zasadniczą sprawą, jaka jest etiologia tego zespołu Downa, bo ona nie jest jednolita i kwestie dziedziczenia, przekazywania zależą właśnie od tej etiologii. My najczęściej, mówiąc o zespole Downa, to stawiamy tutaj to synonimem najczęściej z trisomią 21, ale pani pyta troszeczkę inne zagadnienia. Trzeba znać dokładne tło i wtedy na to pytanie można starać się odpowiedzieć. I trzecie pytanie. No tutaj jesteśmy w radio. Nie chcę podawać nazwy miejsca, w którym może powiedziałbym w ten sposób. Prosiłbym może o kontakt z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk i wtedy jak pani zadzwoni do zespołu chorób nerwowo-mięśniowych, to będzie może możliwość takiej dokładniejszej, bardziej konkretnej rozmowy.
Może podamy jeszcze raz tę nazwę instytutu, żeby...
Instytut Medycyny i Doświadczalnej imienia Mirosława Mosakowskiego, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
I tam kontakt będzie. Dobrze, bierzmy więc kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Karol ze Śląska, kłania się.
Kłaniamy się, panie Karolu.
Szanownemu ojcu i szanownemu panu profesorowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Ja dzwonię, ponieważ mnie właśnie skłonił do tego telefonu jeden z głosów, tam słuchacz dzwonił i wcześniej taki termin pan profesor powiedział polineuropatia. Ja się tym szybciutko zainteresowałem, a że mam internet włączony, bo słucham przez internet radia, to sobie od razu to sprawdziłem. No i panie profesorze, ja właśnie chciałem powiedzieć coś takiego, no bo na oficjalnej stronie medycyna praktyczna dla lekarzy pisze, że między innymi przyczyną polineuropatii może być borelioza, brak witaminy B6 albo cukrzyca nabyta, czyli to są trzy czynniki, które de facto nie są genetyczne. Czyli może być tak, bo ja sam kiedyś czytałem też artykuły różne na ten temat, na temat różnych chorób, jak sam chorowałem, musiałem też troszeczkę pogrzebać w internecie, że no jednak właśnie żywienie, jakieś inne czynniki mogą powodować aktywację różnych rzeczy takich, które właśnie tak jak pisze na stronie medycyna praktyczna, może się okazać, że na przykład syn tej pani, oczywiście w bardzo konkretnej konsultacji z profesorami, z lekarzami, na przykład uzupełnienie grupy witaminy B6, być może ma boreliozę, która jest bardzo powszechna, bo na antenie Radia Maryja się bardzo dużo o tym mówi, że trzeba bardzo uważać, bo jest powszechna borelioza w Polsce. Ludzie często nie wiedzą, że mają boreliozę i ta borelioza czasami kilka lat się rozwija w organizmie. Tak było w przypadku mojego kolegi, jednego mojej koleżanki. albo na przykład mają już początek cukrzycy i są niezdiagnozowani, bo też o tym na antenie Radia Maria mówili czasami goście, że czasami ludzie nie wiedzą nawet, że mają utajoną cukrzycę albo jakieś inne syndromy związane z nietolerancją właśnie jakichś pokarmowych. I to nie są sprawy oparte w tym momencie o genetykę, bo borelioza się dostaje od kleszcza, a nie z powodu genetyki. No i też było takie, wie pan, panie profesorze, w pana głosie tak jakby powątpiewanie. Ja od bardzo wielu lat czytam różne strony naukowe. Ja uważam, że słuchacze powinni po to sięgać, bo jeżeli są oficjalne badania naukowe publikowane, że jednak epigenetyka jest bardzo istotną dziedziną wiedzy, która bardzo mocno się rozwija w kręgach medycyny oficjalnej w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, w innych wysoko rozwiniętych krajach, gdzie poziom nauki jest, co tu dużo mówić, na dużo wyższym poziomie niż u nas, bo patrząc po ilości nagród Nobla z medycyny, czy jakichś tam innych rozwiązań, czy patentów, no to ciągle jest tak, że polscy lekarze jeżdżą tam za granicę się czegoś uczyć i my mamy bardzo często to lekarstwa na różne takie choroby cywilizacyjne produkowane przez zachodnie koncerny, a nie przez polskie koncerny farmaceutyczne. No to nie można tak mówić słuchaczom chyba, że proszę powątpiewać to, co pisze Polska Agencja Prasowa albo Nauka w Polsce.pl, gdzie są oficjalne badania naukowe, bo to wszyscy wiemy i też całe Radio Maria całe lata prowadzi różne audycje na temat ziół, odżywiania się właśnie, żebyśmy dbali o zdrowie właśnie prawidłowo się żywiąc, używając naturalnych składników i jak najmniej właśnie spożywali cukru, czy alkoholu, czy tytoniu, żeby katolik był przykładem takiego człowieka, który żyje bez używek i zdrowo, no bo wtedy mniej jest tych chorób, które nawet niektórzy lekarze właśnie promują, że to są choroby genetyczne, a się okazuje, że właśnie to nie są choroby genetyczne, tylko wynikające z cywilizacji i ze złego stylu życia. Szczęść Boże!
Dziękuję panie Karolu bardzo, szczęść Boże, panie profesorze, bardzo proszę.
Tak, panie Karolu, znów mnóstwo wątków. W żaden sposób nie podważam informacji, które są zamieszczane w tak szacownej instytucji jak Polska Agencja Prasowa. Z tym, że nie powiedziałem tego. Powiedziałem, że materiałem źródłowym są po prostu bezpośrednio prace oryginalne z danej dziedziny poświęcone tej sprawie. W żaden sposób nie podważam kwestii związanych z epigenetyką. Dlaczego, skąd się wzięło to, że w tym jednym z telefonów pomyślałem o genetycznym tle polineuropatii, po prostu opis matki pacjenta był bardzo charakterystyczny. Oczywiście to, o czym pan mówi, istnieją polineuropatie genetycznie uwarunkowane i nabyte. Wśród tych nabytych jest też cała ogromna liczba tych polineuropatii. Niektóre pan z nich wymienił. Oczywiście polineuropatia towarzyszy cukrzycy, oczywiście towarzyszy boreliozie. Tak rzeczywiście jest, z tym, że dynamika tych procesów jest różna. Ja oczywiście nie widziałem tego pacjenta i dopiero po badaniu neurologicznym będę mógł powiedzieć więcej, ale tak jak mówię z mojego doświadczenia, opis był bardzo, bardzo książkowy tej pani i wydaje mi się, że chodzi tu akurat o tę chorobę. Natomiast owszem, pan mówi o epigenetyce. Epigenetyka jest oficjalną nauką, epigenetyka ma swoje czasopisma naukowe, w epigenetyce prowadzi się bardzo ważne i ciekawe badania. To wszystko jest prawda. Ja nie kwestionuję warsztatu epigenetyki. Pan mnie źle zrozumiał. Ja po prostu zajmuję się genetyką i odróżniam to, co jest genetyczne od tego, co jest epigenetyczne, co nie zmienia faktu, że wiem, że czasami w niektórych chorobach genetycznie uwarunkowanych epigenetyka ma też całkiem sporo do powiedzenia.
Mamy jeszcze 7 minut, drodzy państwo. Jeszcze odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, hello.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Od 5 lat mój syn choruje na SLA. W ciągu pół roku stracił władanie w rękach, po pół roku w nogach. I był na rehabilitacji, go synowa woziła. I tam upadł i miał 2 krwiaki w głowie i potem był nieprzytomny przez 2 lata, ale w tej chwili otwiera oczy, ale nie ma żadnego kontaktu z nim. I chciałabym wiedzieć, jak mu pomóż. On rehabilitację w tej chwili, tylko ma jakieś jedno lekarstwo.
A jak ma pani na imię?
Czesława.
Pani Czesławo, dziękujemy bardzo i słuchamy pana profesora. Bóg zapłać.
Pani Czesławo, jak dobrze zrozumiałem, jak dobrze usłyszałem, to tutaj padło rozpoznanie SLA, stwardnienia zanikowego bocznego. Chyba się nie pomyliłem. Pod tym rozpoznaniem kryje się również wiele różnych w tej chwili jednostek chorobowych. Ono kiedyś ta choroba była jakby jednolita, później została rozbita na poszczególne podjednostki. One się wbrew pozorom dość różnią pomiędzy sobą i tutaj tego rozróżnienia nie dokonamy. Proponowałbym pani, tak jak mówię, opierając się na tym, co pani mówi, proponowałbym pani kontakt w Warszawie na przykład z panią profesor Magdaleną Kuźmą, która pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Klinice Neurologii i tymi problemami zajmuje się na co dzień.
Proszę państwa, jeszcze jeden telefon, chyba już będzie ostatni, zobaczymy. Bardzo proszę, halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Krzysztof Zgliwicz. Ja mam do pana profesora takie pytanie, może tak troszeczkę poza jakby na genetyką. Czy nauka mówiąc ogólnie, znalazła jakieś powiązania chorób tarczycy, na które choruje bardzo dużo osób właśnie z genetyką, z przemianami genetycznymi? Takie pytanie. Mhm.
Dziękuję panie Krzysztofie bardzo. Dziękujemy. Z Bogiem.
Z Bogiem.
Panie profesorze.
Użył pan właśnie określenia bardzo szerokiego. Choroby tarczycy. Na przykład w przypadku raka tarczycy istnieją możliwości wykonania badań genetycznych. Nie wiem dokładnie, jakie choroby tarczycy pan miał na myśli, bo to jest heterogenna grupa chorób, zróżnicowana bardzo grupa chorób, ale są również choroby tarczycy, które występują w przebiegu pewnych zespołów genetycznych, czyli znów trzeba byłoby doprecyzować rozpoznanie, o jaką jednostkę dokładnie chodzi i wtedy można spróbować udzielić odpowiedzi.
Panie profesorze, 27 po 23 minut, pora kończyć i jakoś próbować podsumować. Genetyka, co nam daje, co nam zabiera? Więcej daje, czy więcej zabiera, że tak powiem? No, jak to jest z tą genetyką?
No muszę powiedzieć, że tego pytania, czy więcej daje, czy więcej zabiera, trochę się obawiałem. Dlatego, że nawet byłoby to dość niepoważne z tak krótkim doświadczeniem poważnie próbować odpowiedzieć na to pytanie. To, co w tej chwili widzimy w takiej perspektywie krótkofalowej w ostatnich lat, no to bardzo dużo entuzjazmu. Widzimy, że rozwój genetyki wpłynął bardzo mocno na rozwój medycyny, ale patrząc historycznie i nie tylko, no musimy być po prostu bardzo uważni, musimy być bardzo, bardzo ostrożni, bo zawsze staram się przekonać Państwa, że wyniki badań genetycznych są wynikami szczególnymi. Nie można ich jakby stawiać w jednym rzędzie z innymi wynikami badań biochemicznych. Tak często pacjenci myślą, że wykonają badanie genetyczne, to jest tak samo, jakby wykonali na przykład badanie poziomu na przykład glukozy czy inne badania podstawowe biochemiczne. Tak nie jest, dlatego że wynik badania genetycznego pozostaje niezmienny, tak jak już powiedziałem. Dotyczy nie tylko nas, ale też naszych bliskich. Mówi bardzo dużo o nas, nasza informacja genetyczna, więc z nadzieją na to, że że genetyka będzie nam bardzo pomagać w leczeniu chorych. Z nadzieją powinniśmy do tego podejść niewątpliwie, bo to są wielkie zdobycze nauki i medycyny, ale też rozsądnie, roztropnie. Właśnie z tym, o czym mówiłem jeszcze w audycji telewizyjnej, kiedy mówiliśmy o tym, że tak, wiedza jest bardzo ważna, ale cóż ona znaczy, jeśli nie ma bojaźni Bożej? Czyli właśnie z tą roztropnością. Trzeba do niej podejść roztropnie. Myśleć o tym, czy to, co robimy, jest prawidłowe. Nie zawsze więcej oznacza lepiej. A tak praktycznie do tego podchodząc, to wydaje mi się, że trzeba po prostu oddać ją w ręce specjalistów i ludzi, którzy są do tego przygotowani i którzy wiedzą, jak się nią posługiwać, to wtedy będzie to z najmniejszą szkodą. Natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć, żeby zachować ostrożność, szczególnie tam, gdzie próbujemy się tą genetyką bawić. Nie w celach zdrowotnych, leczniczych, tylko jakichś hobbystycznych, w celach takich, wydawałoby się, no powiedzmy, niezwiązanych z naszym zdrowiem bezpośrednio, to tam bym jednak odradzał, bo tak jak mówię, później może okazać się, że zupełnie niepotrzebnie podzieliliśmy się z kimś naszym materiałem genetycznym. No, tam, gdzie trzeba, tam trzeba. No, tam, gdzie to ratuje nasze życie, nasze zdrowie, no, coś trzeba poświęcić. Pewne ryzyko trzeba podjąć, ale pamiętajmy o tym, że to się tak naprawdę nigdy nie odbywa z ryzykiem zerowym. Zawsze jest jakieś ryzyko i to ryzyko trzeba mimo wszystko brać pod uwagę.
Takie moje wrażenie jest, podzielę się po tych naszych rozmowach dzisiejszych, że mówimy o takim obszarze ogromnie, dającym ogromne możliwości, które aż dech piersia zapierają, a równocześnie bardzo subtelnym, gdzie można poczuć się jak Pan Bóg wręcz w tym obszarze, być kreatorem, poczuć się kreatorem siebie samego czy innych i decydować, kto jest, kto nie jest człowiekiem, gdzie można pomóc i można bardzo szkodzić.
Właśnie, że tak łatwo jest zachłysnąć się genetyką i przed tym bym jednak przestrzegał, co nie zmienia faktu, że jest to nauka piękna, fascynująca, ciekawa, ale należy być roztropnym.
Mówił to do nas dzisiaj pan profesor Andrzej Kochański, specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej, który był naszym gościem w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam po raz pierwszy, nie licząc owego wykładu przed rokiem na Aksimie. Tym bardziej, panie profesorze, dziękujemy za przybycie, za ten czas nam poświęcony, za wielką kompetencję, jak tutaj słyszeliśmy przez te wieczorne godziny. Bardzo dziękujemy i sobie jeszcze mówimy sobie do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo, bardzo lubię przyjeżdżać do Torunia. Także dziękuję bardzo.
A więc oby ta okazji jeszcze było więcej niż tylko to, co dotąd. Dziękuję bardzo również i Państwu za udział w naszej audycji. Mówiliśmy o genetyce, o jej możliwościach też i jakichś też różnych zagrożeniach.